Srebrne pokolenie.
Witam Państwa serdecznie. Anna Ręba, skłaniam się. Doktor Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska w studio. Witam.
Dzień dobry, witam Państwa.
Pani doktor, za kilka dni wiosna. Czuć w powietrzu, chociaż
zawsze
chłodno.
Się cieszę, naprawdę.
To się wszystko zmienia w
bardzo
życiu seniora?
Bardzo się cieszę. Wszystkim się zmienia.
Wszystkim się zmienia, nie tylko seniorów.
Nie, ja proszę Państwa, nie lubię przedwiośnia na przykład. Nie
A
lubię
dlaczego?
Przedwiośnia, bo przedwiośnie mnie męczy. Jakby się coś tam wykluwa, ale potem to zacznie padać deszcz, a tu już po prostu poczuję blusa i kurteczkę ściągnę, a potem przewieje. Jak to mówią na Kaszubach, przeziębiłem sobie kręgosłup, z czego się śmieją nasi fizjoterapeuci. I wiecie Państwo, i człowiek taki jest nijaki, taki zmęczony, taki i ponuro, i szaro. A wiosna to już jest konkret.
Ale to jest jednak fakt, że jest takie przeświadczenie, że prześlenie wiosenne, że to oczekiwanie na wiosnę też powoduje nasze ciągłe zmęczenie, nasze takie osłabienie, naszą senność.
Tak.
I my chodzimy tacy, ale z drugiej strony ktoś mi ostatnio powiedział, że to wcale tak nie musi być, że senior, który jest senny i osłabiony, on przechodzi coś takiego jak prześlenie wiosenne, on może na przykład chorować na jakieś konkretne choroby i na przykład o choroby tarczycy dają takie objawy również, na przykład, że jesteśmy, że kręci nam się w głowie, że czujemy znużenie, że czujemy zachwiania równowagi,
prawda,
pani doktor.
Prawda. Tylko teraz musimy wziąć pod uwagę jedną rzecz. Czy pacjent nie miał już wcześniej takich objawów? Bo jeżeli miewał wcześniej zawroty głowy, a zawroty głowy, proszę Państwa, u seniora to są wieloczynnikowe, bo to i kwestia niedowidzenia, niedosłyszenia, zaburzeń z błędnika, niedotlenienia mózgu, zaburzeń z kręgosłupa szyjnego, zaburzeń ze stóp. Czyli zobaczcie, jak wiele na to wszystko wpływa, prawda? I te objawy zazwyczaj pacjent ma wcześniej i być może zbieżność taka, że one w tej okolicy przedwiosennej, wiosennej się u pacjenta nasilają.
Na co zwrócić powinien senior uwagę?
Wybaczyć sobie pewne rzeczy.
W tym okresie przedwiośnia. Przede wszystkim na co zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o ubranie, o wyżywienie, pani doktor, o, nie wiem, takie funkcjonowanie, zdrowe funkcjonowanie wiosną. No bo zima rządzi się swoimi prawami.
Tak.
Ona się już chyba troszeczkę kończy. Powoli
tak,
się kończy.
Tak. I taką miejmy nadzieję.
I taką miejmy nadzieję. Teraz wchodzimy w zupełnie inny okres.
Dobra, to proszę Państwa, tak. Ważna rzecz. Pierwsze, o czym chcę powiedzieć, niczego tak naprawdę w swoim życiu nie powinniśmy zmieniać, co jest dobre. Czyli jeżeli mamy dobre, zdrowe nawyki żywieniowe, to je utrzymujemy.
O żywieniu porozmawiamy w drugiej części audycji, to Państwo zostańcie
z nami. Ja tylko rzucam
hasło. Bo chciałam o tym powiedzieć, że dieta
właśnie
będzie szczególnie przez nas omówiona po 14.30.
Tak jest.
Po 13.30.
Druga rzecz, nawadniamy się. Trzecia, nie odstawiamy gwałtownie leków. Bo na przykład część pacjentów czuje nagle bluesa, idzie wiosna, mam spadek ciśnienia, odstawiam leki. Nie róbcie Państwo tego. Nie odstawiajcie też witaminy D. To jest dopiero marzec. Tego słoneczka jest tak niewiele. Trzymajcie na razie witaminę D jeszcze, więc to jest też istotne. Ubierajcie się odpowiednio do pogody. Tu jest pewien problem. Bo ciężko nam jakby zidentyfikować czasami tę pogodę, bo wydaje nam się, że jest ciepło, bo świeci słońce, okazuje się, że jednak, że ten chłodek troszkę czujemy. Zwłaszcza mówię to do pacjentów, którzy gdzieś przemieszczają się środkami komunikacji miejskiej i stoją w pewnej bezczynności i bez ruchu na przystankach, bo tam wymarzają. Jak Państwo wychodzicie gdzieś z pieskami, czy idziecie na spacer ze swoimi znajomymi, nie ubierajcie się za ciepło, bo się spocicie. To musi być do tej pogody dostosowane, aczkolwiek, tak jak mówię, wiem, jakie to jest trudne, bo pogoda jest zmienna. I to, co najważniejsze, proszę Państwa, to jakby spróbujcie trochę się zmobilizować w ogóle do wyjść z domu. Bo w tym roku jakoś tak wyjątkowo muszę powiedzieć, że też i wśród znajomych i wśród bliskich mi pracowników, żeśmy często rozmawiali o tym, że ta zima nam dała wyjątkowo w kość.
Dlaczego? Nie była taka ostra przecież.
Właśnie, ale była ponura. Była ciemna. Tak, ta zima była, było mało słońca, było mało dni takich, które napawały nas optymizmem. I to od razu się... I myśmy się zrobili trochę skandynawscy.
Czyli taka jesienna zima.
Bardzo.
Depresyjna.
Bardzo. I widzę to wśród seniorów, widzę to wśród opiekunów seniorów i my to widzimy jako pracownicy.
A co pani widzi dokładnie? Jak to się objawia?
Zmęczenie.
Aha.
Taki zespół przewlekłego zmęczenia pozimowego. Bo zobaczcie Państwo, w zimę to my wchodzimy na ładowanie energią z lata. Seniorzy wracają ze swoich działek, wracają z lasu, są naładowani energią, wrzesień, przetwory, akcja, ogóreczki, grzybki i tak dalej, tak? Czyli są pełni energii szykowania się na zimę. Potem trzeba przetrwać listopad i są święta. Czyli jest taki czas optymistyczny. Potem jest nowy rok i potem jest czas czekania na wiosnę, który tak naprawdę trwa prawie 3 miesiące. Czyli nam się zaczyna dłużyć. I teraz ten okres styczeń-luty był jeszcze u nas, tutaj na wybrzeżu, szaro-bury ponury, deszczowo, powiedziałabym, wietrzny. Był niekorzystny nie tylko dla ludzi młodych, ale przede wszystkim dla osób starszych. I przychodzą seniorzy i jakby sami opiekunowie seniorów, rodzinni czy opiekunowie, którzy mieszkają z seniorami, mówią, że tak, że mama czy ten bliski senior wyjątkowo w tym roku jakaś taka nostalgia, melancholia, większe zmęczenie, taka jakby, dobrze chciałabym to, taka niewiara, że dadzą radę jeszcze na wiosnę wyjść. I to wynika po prostu z takiego obniżenia nastroju wynikającego z ciemności.
Ile czasu pani daje seniorowi na takie przestawienie się? Na takie,
no dobre 4 tygodnie.
Na takie wejście właśnie w ten rytm już wiosenny.
Tutaj potrzebujemy czasu, tak? Senior nie jest w stanie zrobić niczego nagle. To nie jest tak, że dzisiaj się obudzi i dzisiaj postanowi, że będzie nagle aktywny. Będzie, bo to nie wyjdzie. Bo to się skończy na tak zwane, ja to zawsze nazywam aktywnością deklaratywną. Czyli deklaratywnie dzisiaj poćwiczę godzinę, a jakby w rzeczywistości to wychodzi, że jednak poczytam gazetę, bo to nie jest dobry dzień na ćwiczenia, tak? Czyli deklaratywnie senior może być aktywny i dajemy temu seniorowi czas. Najpierw idzie do sklepu po bułki. Potem idzie po bułki i jeszcze do drugiego sklepu po gazetę. Wiecie państwo, to jakby, czyli
to już jest aktywność.
No jasne.
Pani doktor, bo my przecież rozmawiamy o tej aktywności, to jest takie ciekawe, że przecież wiadomo, że senior prowadzi dom, robi różne rzeczy, wychodzi po te bułki przysłowiowe, tak jak pani mówi. On nie wraca potem do domu, nie przebiera się w dres albo w jakieś, nie wiem, polar, albo w jakąś inne ubranie i bierze kijki nagle
i wyrusza mówi,
teraz,
na spacer.
A teraz będę aktywny.
Tak. Bo przecież są tacy. Muszę z czystym sumieniem przyznać, że i taką grupę mamy, ale ona nie jest taka. To jest w grupie tych młodszych seniorów.
To adresujemy teraz te wypowiedzi i te wątki do tych 78-85-latków na przykład, tak, którzy też chcą być aktywni, którzy też są seniorami, którzy też słuchają naszej audycji i którzy też czują to przesilenie wiosenne i do nich teraz mówimy.
Tak. I proszę państwa, pójście do sklepu lub do dwóch sklepów, lub na pocztę, lub do fryzjera, to jest rodzaj aktywności. Nie dalej jak wczoraj rozmawiałam z pacjentem, stosunkowo młodym jak na moją poradnię, bo raptem 72-letnim, obciążonym, czyli chorym. Tak? To nie jest pacjent zdrowy, jest to pacjent obciążony. No i właśnie z żoną namawiamy pana na aktywność, wymyśliłyśmy sklep, żeby poszedł po bułki. Bo proszę państwa, wyobraźcie sobie, że on po te bułeczki, te 600 metrów jedzie samochodem.
On pierwszy i nie ostatni, pani doktor.
Wiem.
Żeby podsumować.
Jakby można było wjechać do sklepu, to pewnie by wjechał do sklepu pod tą półeczkę, gdzie te bułeczki są, a potem do kasy. No więc wydusiłyśmy wczoraj z niego deklarację, że teraz ruszy na piechotę. Szczerze powiedziawszy, to ja jeszcze tak bardzo tak nie wierzę. Myślę, że jeszcze, że to będzie bardzo trudne. Rozleniwiamy się w tym czasie zimowym. Nie chce się nam, tak? A wiem też, proszę państwa, z własnego doświadczenia, że jak już ruszycie, to będzie wam lepiej. Strasznie mnie cieszą pacjenci, którzy są tacy zmotywowani, bo oni też dają mi taką dobrą energię. Jak na przykład pacjent mówi, codziennie ćwiczy, tak? I córka czy żona to potwierdzają, że od tego zaczyna dzień. Nieważne, że to będzie 5 minut. To nie ma naprawdę żadnego znaczenia. Ale to jest 5 minut dla zdrowia, dla poprawienia krążenia, dla poprawienia również krążenia mózgowego. I to od razu ma bardzo dobry wpływ na nasz mózg. A przez to na nasz nastrój.
A ja muszę pani powiedzieć, że którąś z niedziel, na początku marca, była taka piękna, słoneczna pogoda. Nie wiem, czy pani pamięta.
Tak.
Jak wszyscy wylegli, prawda?
Tak.
I tylu seniorów w Brzeźnie na molo.
Tak.
To ja pomyślałam sobie, Matko Boska, pewnie to są słuchacze naszych audycji i tego, co pani doktor do nich mówi właśnie.
I wtedy od razu idziemy na to molo i można powiedzieć, ludzie, cudownie, że wylegliście. Tak, to był 3 marzec, od razu pani powiem, to był 3 marzec, ponieważ 1-2 marzec byłam w Łodzi i w Łodzi było ponuro. ponuro. I mąż mnie denerwował, bo przysyłał mi zdjęcia z Gdańska, tak jak tutaj u nas jest słonecznie. Po czym była piękna niedziela i postanowiliśmy pójść na wystawę Body World. Bardzo polecam.
Takie sytuacje, kiedy mamy słońce, musimy wykorzystywać. I seniorzy powinni chociażby na ten przysłowiowy spacer, chociażby w ten przysłowiowy weekend tak. się wybrać. Chociaż oni nie pracują zawodowo, już są na emeryturze, to jednak proszę korzystać z tego, bo pani doktor twierdzi, że to jest najlepszy sposób i najlepszy moment na to, żeby to przejście było łagodne.
Tak, a poza tym wiecie państwo, to jest najbezpieczniejszy rodzaj aktywności dla seniora. Najbezpieczniejszy i jeszcze być może najprzyjemniejszy, bo na ten spacer można iść z kimś. Można iść wolno, ale iść i jeszcze rozmawiać, tak? A pani, to jest takie fajne uczucie.
Pani doktor, tak jeszcze kończąc ten wątek i tę część naszej audycji. Pani wierzy w to określenie przesilenie wiosenne?
Bardzo.
Że jest coś takiego?
Niestety bardzo w to.
No właśnie.
Proszę państwa, bardzo w to wierzę.
Bo niektórzy mówią, że to w nasz wymysł, że nie, to na, nie, nie, w naszych nie, nie, mózgach
nie,
się dzieje.
Nie, absolutnie. Owszem, tak, ale z powodów bardzo biochemicznych, na które ma wpływ to, że przez okres 3 miesięcy jest ciemno. Bo to się nam po prostu w głowie zmienia.
Bardzo dziękuję za tą pierwszą część. W drugiej części zajmiemy się dietą.
Dietą i tym, co się dzieje w mózgu. Tylko w dwóch słowach wtedy powiem, o co chodzi.
I wrócimy do tego, co pani doktor tutaj powiedziała na koniec. Srebrne pokolenie. Srebrne pokolenie. I witamy państwa w drugiej części naszej audycji z dr Dagmarą Wiewiórkowską-Garczewską, geriatrą, internistą. Rozmawiamy dzisiaj o zmianach, które w nas zachodzą na wiosnę i to, co tak naprawdę dzieje się w nas w momencie, kiedy przychodzi ten mityczny 21 dzień marca, bo to jest tak. kalendarzowa wiosna, pani doktor. Witamy państwa serdecznie. Chcielibyśmy teraz szczególnie porozmawiać na temat tego, jak dostarczać i co dostarczać organizmowi, czyli na temat diety wiosennej.
Czyli najpierw zastanówmy się, czego nam brakuje.
Czego nam brakuje,
bo tak proszę
jest.
Państwa,
ale
zobaczcie.
Jeszcze wróćmy na
do tego mózgu.
Do tego mózgu,
właśnie,
bo pani zakończyła
do tego
tą pierwszą część o tym, że coś się dzieje w naszym
bo
mózgu.
Bo przesilenie wiosenne nie jest wymysłem, tylko jest pewną biochemią naszego organizmu. My się składamy tak naprawdę z wielu substancji chemicznych, które muszą ze sobą współgrać. I teraz zobaczcie państwo. Latem wytwarzamy więcej witaminy D. Jest to taka witamina, która powoduje, że mamy mniej depresji, mamy mniej spadków nastroju, mamy lepszą odporność, mniej chorujemy. Umiemy ją suplementować. Jest coraz mniej pacjentów, którzy są z niedoborami witaminy D3. Bardzo mnie to cieszy. Super. Ale to jest jednak suplementacja. To nie jest ten naturalne słońce. I teraz przychodzi okres jesienno-zimowy. My wkraczamy w ten okres naładowani energią lata. Mamy przetrwać i tak naprawdę w wiosnę wchodzimy wyczerpani. I teraz proszę zobaczyć. Przyroda się budzi. My się też powinniśmy obudzić, ale trochę nie mamy siły, bo myśmy nie spali. Myśmy nadal normalnie przez zimę żyli. Spada nam poziom serotoniny, czyli tej substancji, tego enzymu, hormonu szczęścia, który potrzebujemy, żeby normalnie, aktywnie funkcjonować. I u seniorów i tak jest mniej tej serotoniny, bo jest starszy mózg, tej serotoniny wytwarza mniej. U osób młodszych jest troszkę więcej tej serotoniny, ale po zimie też jest brak. Bo serotonina wytwarza się wtedy, kiedy na nasze oczy, przez źrenice, na dno oka wpadają promienie słoneczne. To jest bodziec do tworzenia serotoniny. Nie tylko takie dobre, takie dobre zachowania, że te endorfinki nam się tworzą, bo się spotykamy z ludźmi. Ale zobaczcie państwo, mamy mniej serotoniny. Natomiast czego wytwarza się więcej, bo jest ciemno? Wytwarza się więcej melatoniny, czyli mamy prawo być bardziej senni. I my musimy jakby pogodzić się z tym, że nasze ciało to nie jest zegarek, który dzień dobry, jest 21 marzec, teraz się budzimy i zaczynamy naszą normalną, codzienną aktywność. Nic z tego. Nic z tego. To nie jest zegarek. Nie nastawimy go i nie nakręcimy. Musimy wejść w to, wyrównać tą chemię, wyrównać te niedobory, powoli się przyzwyczaić. Natomiast co nam podnosi serotoninę i inne endorfiny? Właśnie nawet najdrobniejsza aktywność fizyczna, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, spotkania z dobrymi ludźmi, którzy nas taką fajną energią ładują. I proszę państwa, nie bójmy się wybierać ludzi, z którymi nam jest dobrze. Żeby żeby te spotkania były twórcze. To jest nasze życie i chyba mamy prawo do tego, żeby wybierać sobie taki fajny czas dla siebie.
A czy poziom serotoniny też możemy zmienić, ewentualnie go podwyższyć odpowiednią dietą?
No ja.
Wiosenną właśnie. I teraz przechodzimy do najbardziej takiego ulubionego naszego tematu, czyli właśnie...
Co jeść, żeby było
co
dobrze.
Co jeść wiosną? Bo pani doktor, nie oszukujmy się, ta dieta się zmienia jednak. Nie jemy tak jak w grudniu, nie jemy tak jak w styczniu. Jednak
bo w grudniu
potrzebujemy...
jemy gorzej.
Oczywiście, że gorzej, ja to wiem, tylko inaczej. Chodzi mi o to, że tak naprawdę to, że już idziemy do sklepu i za czymś innym się rozgląda senior na przykład, to też jest normalne. I on powinien zostać na poziomie jadłospisu z grudnia, listopada, stycznia, tylko
zimą,
jednak wprowadzić zmiany.
Zimą jemy ciężej.
I ciemniej. Takie wrażenie.
Chyba tak. Dokładnie. Zimą jemy inaczej, bo jemy bardziej tłusto, jemy bardziej kalorycznie, bo też tego potrzebujemy, bo to jest takie jakby naturalne. Tak? Niedźwiedź, proszę państwa, jakby napełnia się pokarmem, idzie spać. I my
otłuszcza
robimy podobnie.
Się, otłuszcza
dokładnie.
Się.
I my robimy podobnie, nieświadomie.
Po to, żeby było ciepło.
Tak, oczywiście.
Natomiast...
A teraz na wiosnę co? Na wiosnę chce się nam, poza nowym życiem, czegoś nowego do jedzenia.
To jak taki talerz powinien wyglądać?
Kolorowo. Kolorowo, wracamy. I seniorzy sami o tym mówią, bo zobaczcie państwo, jakby usprawiedliwiamy się tam zimą, no tak, pani doktor, no może ciężkie jedzenie, to ciasteczko tam i tak dalej, ale cytrusy. Super. Głównie witamina C, rewelacja. A teraz, zobaczcie, przychodzi wiosna i wchodzimy, zaraz, będą nowalijki za chwilę, buraczki świeże, botwinka, to tam troszkę dalej, nie? Tak już tak wjadę do przodu. Ale chce nam się czegoś innego i lżejszego.
Ale możemy po prostu wprowadzić więcej nabiału chociażby, którego...
Nabiał zawsze. Nabiał u seniora niech będzie zawsze przez cały rok. To jest ważna sprawa, bo nabiał daje nam siłę, bo to jest białko, które buduje nam mięśnie. Białe mięso, zupy. Z dodatkiem mięsiwa również. To może być to mięsiwo białe, najlepsze, tak? Indyk, ewentualnie kurczak, kaczuszka. Żebyśmy dostarczali białko, które jeszcze wchłoniemy. Mhm. Jaja kurze. Proszę państwa, nie bójmy się. Nie bójmy się jajeczka. Bo ja ciągle słyszę ten cholesterol. Jak ktoś dożył 90, to cholesterol mu już na pewno nie zaszkodzi. No taka jest prawda, no.
Jasne. Co z rybami? Bo ryby są drogie. Mówimy
ryby
o tym,
są
że
drogie.
Nie do końca chyba też są, że tak powiem, bezpieczne, jeżeli chodzi o te toksyny, o których też często od czasu do czasu czytamy. Zastanawiam się właśnie, czy zachęcać seniorów do jedzenia ryb wiosną. Jak to jest, pani doktor?
Tutaj poruszyła pani ciekawy temat, bo no ja właśnie. Zachęcam. Ja zachęcam.
Jednak, jak kogoś stać, proszę bardzo.
Tak, nie zachęcam pacjentów z niewydolnością nerek ze względu na poziom fosforanów. To jest jakby, ale to oni o tym wiedzą, że te ryby są przeciwwskazane. Natomiast zachęcam ze względu na kwasy omega 3, 6, 9, czyli coś, co jest nam potrzebne, bo poprawia nasz układ krążenia, trochę chroni nasze serce, ale chroni też stawy. Były takie badania robione na kwasach omega, że one nawet nie tyle, wiecie państwo, byśmy się kiedyś zachwycili, że one być może obniżają nam tą frakcję cholesterolu, tą złą, tą LDL, a podnoszą HDL, czyli te dobre. Ale to chyba mają mniejszy wpływ, natomiast rzeczywiście mają niebagatelny wpływ takiego działania przeciwbólowego w przewlekłych zmianach zwyrodnieniowych stawów. I tu te kwasy omega są ważne. Ja czasami namawiam pacjentów do jedzenia ryb tych z puszki, czyli na przykład tych wędzonych szprotek w oleju.
Albo sardynek.
Bo to jest rarytas tak naprawdę, nie? To jest taki, dla mnie to jest taki smak z wyjazdów, ze spływów, z obozów harcerskich. No coś w tym jest.
Ciekawa jestem, czy...
Niech to będzie chociaż dwa razy w miesiącu, dokładnie, bo tam jest taka bomba właśnie z tych kwasów omega.
Bo niektóre opinie mówią o tym, że to jest jednak szkodliwe, te puszki, ze względu
tak,
na konserwanty.
Gdybyśmy jedli codziennie.
Ale dwa razy w tygodniu.
Dwa razy w miesiącu nawet. Tak? Niech to będzie. Niech to będzie tak od czasu do czasu. Wędzona makrela, jeżeli pozwala nam na to żołądek i jeżeli to lubimy. Bo ja na przykład bardzo lubię wędzoną makrelę i to tak, wiecie państwo, tak ją obrać i od razu tak ją zjeść. Tak,
tak po prostu do końca. Tak, od początku
sobie,
do końca.
Od początku do końca, nawet nie zrobić z tego żadnej pasty rybnej, niczego, bo się nie zdąży. Mhm. Bo się nie zdąży.
Nie wiem, czy państwo ewentualnie macie jakieś swoje pomysły na wiosnę. Jeżeli tak, to napiszcie SMS-y. Chętnie skorzystamy. Pani doktora, co pani sądzi? Bo jesteśmy w trakcie Wielkiego Postu tak naprawdę. Mhm. Co pani sądzi o głodówkach albo o postach, o różnego rodzaju takich warzywnych specjalnych dietach. Co pani sądzi w ogóle o seniorach, którzy wprowadzają jakieś restrykcje, którzy się na przykład odchudzają, którzy wchodzą na jakieś, nie wiem, 3-tygodniowe posty, zaleca pani?
Znaczy, wiecie państwo, sprawa jest taka, że jeżeli pacjent postanawia się odchudzić, to się odchudzi, czy ja mu znaczenia, co ja mu powiem, prawda? Bo to nie ma żadnego znaczenia, to jest decyzja tego pacjenta.
Ale właśnie takimi głodówkami?
Czasami, nie polecam.
Głodówek nie?
Nie polecam. Proszę państwa, pamiętajmy, że nasz organizm, im starszy, tym dziwniejszy. Czyli jeżeli wejdziemy na głodówkę mając lat 70 czy ponad 70, to on schudnie głównie z masy mięśniowej. A tego nie chcemy, bo będzie zjadał własne białko. A białko to jest masa mięśniowa. Dopiero potem zacznie trawić tkankę tłuszczową.
Potem, czyli?
Czyli po tym czasie 2-3 tygodni przejdziemy dopiero w trawienie tkanki tłuszczowej.
To długo.
Tak,
długo
tak to będzie. Oczywiście. I teraz pozbawiając się białka, niestety, doprowadzamy do tego, że mamy słabsze mięśnie. Czyli jakby znowuż wracamy do tego, że ryzyko upadku u takiego pacjenta i ryzyko obrony podczas upadku jest mniejsze. Mhm. Nie jestem zwolennikiem też diet stricte warzywnych. Takich, na które pacjent wchodzi nagle, tak? Wiecie państwo, tutaj też mam pacjentów, którzy są fanami wczasów odchudzających, jedzą i jadą 2-3 tygodnie, jest restrykcyjna dieta, wracają niestety do normalnego żywienia. Przez chwilę jest rewelacyjnie, oni się czują bardzo dobrze, ale też wydaje mi się, że dobre samopoczucie jest nie tylko z powodu tego, że była zmiana diety, tylko z powodu tego, że oni zeszczupleli i po prostu są sprawniejsi. Bo to też ma niebagatelny wpływ na nas. Poza tym mamy poczucie, że zrobiliśmy coś dla siebie. Wiecie państwo, bo to też wpływa na to, że my się lepiej czujemy. Tylko ten efekt jojo jest taki potem przykry, bo ten pacjent po jakimś czasie jednak wraca do swoich nawyków żywieniowych. No, czym skorupka za młodu, tym na starość trąci. No, coś w tym jest, że my jesteśmy tacy ciężko reformowalni, a im starsi, tym gorzej.
Jaka jest wartość kaloryczna posiłków dla seniora na przykład? Ile on potrzebuje kilokalorii w ciągu dnia?
Przeciętnie kobieta potrzebuje około 1500-1900 kilokalorii na dobę. Mężczyzna od 1700-1800 do 2200-2400 w zależności od masy tego pacjenta i od tego, jaką wykonuje aktywność. Mhm. Tak? I teraz zobaczcie państwo, jeżeli my nagle ograniczamy dietę do 1000 kilokalorii, to po pierwsze ten pacjent jest głodny. Po drugie, jeżeli zaczyna gwałtownie chudnąć, to inaczej są dystrybuowane leki w jego organizmie. Bo większość leków jest rozpuszczalna w wodzie, a woda to jest masa mięśniowa, a nie tkanka tłuszczowa. I w ten sposób doprowadzamy do większego stężenia leków w organizmie i prawdopodobieństwa, że wystąpią silniejsze interakcje pomiędzy nimi. Czyli musimy zachowywać taki dobry, zdrowy rozsądek. Jeżeli mamy pacjentów z cukrzycą, to też gwałtowne odchudzanie może spowodować, że zaczną spadać cukry. Ponieważ zmniejsza się na przykład zapotrzebowanie na insulinę, czy na leki doustne, czyli na tabletki, które stosujemy w cukrzycy.
No właśnie dlatego zapytałam o te diety cud, o te posty, o te głodówki właśnie.
Nie jestem.
Jest tego mnóstwo, ponieważ seniorzy najczęściej mają już wielochorobowość.
Tak, dokładnie.
I już po prostu chorują i przyjmują leki. I to nie jest takie proste.
Tak, bardzo ostrożnie. Ostrożnie. Oczywiście mamy takich seniorów, gdzie na przykład rodzina wkracza bardzo fajnie i tak intensywnie i na przykład zamawia dietę pudełkową, która bardzo mobilizuje seniora do tego, żeby wprowadzić w ogóle jakąś dietę.
O proszę.
Tylko wiecie, tak, tylko wiecie państwo, super. Tych pudełek na przykład można zamówić 5 i mogą być tam 2000 kilokalorii. Ten senior nie musi być głodny.
Aha, czyli to nie musi
nie
być...
Nie jako odchudzanie.
Nie polegać na... Bo pudełka to najczęściej kojarzy nam się
z odchudzaniem.
Z gubieniem masy ciała.
Właśnie. A tutaj możemy też zamówić takie pudełeczka, gdzie ten senior będzie na przykład miał dietę z niską zawartością węglowodanów, ale kalorycznie będzie to 1000, na przykład 800 czy 2000 kilokalorii i będzie to dieta urozmaicona. Mhm. Poza tym już wtedy jakby zwalniamy tego seniora też z robienia zakupów, z gotowania, z wymyślania. A to też jest czasami istotne. Także to ta dieta pudełkowa, widzę, że ona też wśród seniorów jest. Zazwyczaj jakby takim inicjatorem są dzieci i super.
Pani doktor lubi wiosnę?
Lubię.
Doktor Dagmara Wiewrkowska-Graczewska, już tak kończąc.
Lubię, bo czekam, wie pani, tak, po pierwsze czekam na rower.
W ogóle mamy już wiosnę? Marzec to taki dobry moment?
Za chwilę, nie?
Jeszcze kalendarzowa
trochę.
Jeszcze trochę czekamy,
jeszcze trochę.
Prawda?
Czekam na wiosnę, bo tak na wiosnę myślę sobie, że znowu wsiądę do kajaczka, pojadę na rowerze, będzie długo jasno. Już tak sobie myślę, że tak znowuż trochę energii będzie.
To dobry czas dla
seniora. Pójdziemy do
chyba,
parku Regana po południu.
Dobry czas. Seniorzy chyba też czekają, prawda?
Bardzo. Na działeczkę.
Zaczyna się coś nowego. nowego, prawda?
Tak.
Nowe jakieś takie ożywcze fluidy.
Tata naszego przyjaciela czeka, żeby było plus 7, bo jak będzie plus 7, to on już tak nagrzeje w domku na działce, że będzie mógł tam mieszkać.
Doktor Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska.
Jeszcze tylko jedno przypomnienie.
Oczywiście, słuchamy, państwa, zamieniamy się w słuch.
Bo wiecie państwo, jakby poruszona ilością seniorów, którą mam teraz pod opieką i jakby czasami bezradnością rodziny, postanowiliśmy u nas w szpitalu, czyli w Sopocie na ulicy 23 marca 93. Centrum Opieki Geriatrycznej. 9 kwietnia postanowiłam zrobić taki króciutki wykład, podzielić się z państwem wiedzą na temat opieki nad seniorem z chorobą dementywną. Niezależnie od tego, z jakiego powodu ta demencja jest. Jeżeli ktoś z państwa ma ochotę przyjść, bo opiekuje się takim seniorem, serdecznie zapraszam na godzinę 17.30, 9 kwiecień.
To już będzie po świętach.
Będzie to po świętach, na spokojnie. To jest wtorek, w naszej stołówce, wstęp wolny absolutnie. Myślę, że godzina do 90 minut się zmieścimy. Ale chciałabym państwu trochę powiedzieć też o zespole wypalenia opiekuna i o tym, jak sobie radzić, kiedy wydaje nam się, że już wszyscy nas zostawili i zostajemy z tym swoim rodzicem czy bliskim seniorem zupełnie sami i kompletnie bezradni. Serdecznie państwa na to zapraszam.
Także jeżeli państwo mieliście coś do pisania, to może jeszcze raz, a jeżeli nie mieliście, to weźcie długopis i zapiszcie.
Jeszcze wiem, że też będzie informacja na Facebooku, nasza PCR-owska.
9 kwiecień.
9 kwiecień, 17.30, Centrum Opieki Geriatrycznej, Sopot, ulica 23 marca 93.
Nie uważa pani, że pani doktor, że takich wykładów powinno być dużo więcej? Na przykład otwartych wykładów właśnie. Nie w ramach Uniwersytetu
Trzeciego Wieku. Bo tam nie trafią ci do którzy być może...
No właśnie.
A poza tym Uniwersytet Trzeciego Wieku działa rano.
I on działa
kto pracujący
dla zupełnie
tam pójdzie?
Innych
wiecie
ludzi.
Wiecie państwo, tego jest mało. Tylko znowuż wrócę do tego, o czym też mówiliśmy tydzień temu. Nie ma kiedy. Tak? Bo nie mamy na to czasu. Wiecie państwo, ilość pacjentów, która jest i którymi trzeba się zająć, jest przeogromna. Ja czasami nie daję rady i psychicznie, i fizycznie udźwignąć takiego ogromu problemów związanych z życiem innych ludzi. O tak powiem to może.
Czyli tak naprawdę te wykłady, które ma pani u nas w radio, w Srebrnym Pokoleniu, zawsze po 13, zawsze w czwartki, to są właściwie jedyne możliwe takie interakcje ze słuchaczami, seniorami. Bo takich wykładów jak na lekarstwo w przestrzeni publicznej mało.
Dlatego postanowiłam coś takiego zrobić. To jest jakby taka inicjatywa, która gdzieś mi tam się plątała z tyłu głowy już od dłuższego czasu. No i w końcu mówię, nie ma co zwlekać, trzeba ruszyć z kopyta, idzie wiosna, kwiecień, dobry moment. Trzeba to zrobić.
Bardzo dziękuję za wizytę w studio, pani doktor.
Dziękuję również.
I dziękuję za rozmowę i dobrej wiosny. W takim razie czekamy na
tak
tą
jest.
Wiosnę. 21
tak
marca się zbliża.
Tak jest, dziękuję pięknie.
Kłaniam się, Anna Rębas.
Srebrne pokolenie.